Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiali m.in. o emeryturach stażowych. Temat co jakiś czas powraca. Wiem, że związki zawodowe są za tym, żeby takowe wprowadzić. Natomiast no, wątpliwości nieco ma rząd i wielu, wielu ekspertów. Także zajmiemy się, mam nadzieję, tematem związanym z podwyżkami dla sfery budżetowej, dla pracowników administracji, jak słyszymy, mają być zamrożone płace w tej sferze urzędowej i pytanie, jakie jest stanowisko związków zawodowych w tej sprawie. Naszymi gośćmi są Agnieszka Olchin, wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Podlaskiego OPZZ Józef Krupa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józef Mozalewski. Witam pana.
Witam serdecznie pana redaktora. Państwa witam bardzo serdecznie.
To może nie za długo, bo inne tematy jeszcze czekają, właśnie o tych emeryturach stażowych. Eksperci mówią, że nie stać nas na to. Wiele osób oczekuje, że takowe emerytury stażowe zostaną wprowadzone. Na przykład w Stanach Zjednoczonych można nieco wcześniej pójść na emeryturę i wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Ci, kto przechodzą na tę emeryturę, muszą się liczyć oczywiście z obniżoną wysokością emerytury, no ale jak się źle czują, to mogą wcześniej na tę emeryturę przejść. To jak to u nas powinno być, Agnieszka Olchin?
No, uważam, że jest to bardzo dobry pomysł z tymi emeryturami stażowymi, szczególnie u osób, które bardzo młodo rozpoczęły pracę. No i szczególnie tam, gdzie teraz słyszymy, że jest zagrożenie bezrobociem, jeżeli by było można odejść i mieć od razu, nabyć te prawa emerytalne, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście osoby z wyższym wykształceniem, które musiały studiować po 5-6 lat, one nie zyskują na tym, bo akurat te 35 lat czy 40, to akurat to wyjdzie w tym wieku, który jest teraz. No ale mówię, zyskują osoby, które rozpoczęły pracę bardzo w młodym wieku.
To wtedy będą na pewno zainteresowani tego rodzaju reformą. Pan Józef Krupa, pan... O ile się nie myli, to nie ma problemów z wiekiem emerytalnym, bo już chyba jest na emeryturze.
Problemy z wiekiem to ja nie mam, ale jeżeli chodzi o emerytury stażowe, ta kwestia w Polsce przebija się gdzieś 16-18 lat. Cały czas o tym rozmawiamy, żeby wprowadzić te emerytury stażowe. W tej chwili to, co się zauważa na rynku, to nie byłby to obowiązek, a przywilej pracownika, że kobieta po 35 lat przepracowanych składkowych, mężczyzna po 40 mógłby przejść na emeryturę, licząc z tym się, że ta emerytura jest naliczana według zgromadzonego kapitału, że ona będzie takiej czy innej wysokości. Tak myślę, że to był taki program jakby no, pilotażowy czy w kampanii prezydenckiej naszego prezydenta pana Andrzeja Dudy. Także mamy nadzieję i ja mam taką, że wreszcie on zostanie zrealizowany i te emerytury stażowe zostaną w Polsce wprowadzone.
Józef Mozalewski.
Ja jednak chciałbym rozpocząć swoją wypowiedź od wyrażenia wielkiego smutku, żalu i współczucia dla tego dziecka, które uratowało się, biorąc pod uwagę tę tragedię, która miała miejsce w dniu dzisiejszym na terenie naszego miasta. Jest to tragedia, szok i smutek. Drugą kwestię chciałbym wyrazić zadowolenie, że na temat spraw społecznych, pracowniczych rozmawiamy w dniu szczególnym dla naszego narodu, bo 31 sierpnia 2020 roku w 400 rocznicę powstania tego związku, który w moim przekonaniu przyczynił się do tego, że dzisiaj możemy właśnie postulować, wnioskować i rozmawiać o tym, żebyśmy mieli takie czy inne uprawnienia.
Chciałem ten temat tak uroczysty zachować sobie na puentę naszego dzisiejszego spotkania. Wywołał pan wcześniej. Ale no właśnie, co do emerytur stażowych.
Szanowny panie redaktorze, koleżanko, kolego na łączach, jak również szanowni państwo, ja jestem przekonany, ponieważ my jako Solidarność podczas rozpoczynającej się kampanii prezydenckiej na tą nową kadencję z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który kończył poprzednią kadencję, podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie tego zagadnienia i jestem przekonany, że biorąc pod uwagę doświadczenie dotyczące porozumienia, które było podpisane 5 lat temu w kontekście bardzo takiego istotnego problemu, z którym żeśmy się spotkali jako ludzie pracy w poprzednim okresie, za poprzednich rządów, czyli wydłużenie wieku emerytalnego. Pan prezydent Andrzej Duda, ówczesny kandydat wówczas na pierwszą kadencję, podpisał takie porozumienie, że jeśli wygra wybory i zostanie prezydentem, to zainicjuje przywrócenie wieku emerytalnego w poprzednim wydaniu. I tak się stało i dlatego też, kiedy rozpoczynał tę kadencję, kampanię, podpisał porozumienie z Solidarnością dotyczące właśnie tego wieku stażowego i jestem przekonany, że go zrealizuje.
Ale czy finanse publiczne wytrzymają to? I demografia Polski?
I oczywiście, że trzeba to będzie brać wszystko pod uwagę, a przeanalizować, bo wie pan, szanowni panie redaktorze, to tak jak niedawno mówiliśmy o tym, że minimalne wynagrodzenie w Polsce będzie wynosiło w 2021 roku 3000 zł. No, mamy prozę życia w postaci pandemii, która nie odpuszcza, wręcz z podwojoną siłą atakuje i spowodowało to, że będziemy mieli 2800, a nie 3000. Tak samo i tutaj. No, ja głęboko wierzę, że do końca kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy te jego zobowiązanie wobec Solidarności zostanie zrealizowane, uwzględniając oczywiście te aspekty, o których pan redaktor mówi. Oczywiście tutaj no, musimy je brać pod uwagę, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo dobro ogólne, całe społeczeństwo jest najważniejsze i tutaj no, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na własny czubek nosa, ale no, brać wszystko pod uwagę.
No ale jeśli weźmiemy takie podstawowe, konstytucyjne założenie, że to może być przywilej, a nie obowiązek, no to wszystko może być w sensie prawnym wprowadzone, to nie ma żadnego problemu.
No ale rzeczywiście, no to tak samo jak w chwili obecnej, przywrócony poprzedni system, czyli okres przechodzenia na emeryturę, on nie obliguje, on daje takie prawo i ci wszyscy, którzy znajdą dobrego pracodawcę i zechce ich dalej zatrudniać, no to korzystają z tego, jeśli zdrowie im pozwala. Ci, którzy nie mogą pracować dłużej ze względu na zdrowie bądź inne uwarunkowanie, odchodzą. Tak samo będzie i w tym nowym systemie, który przewidujemy, biorąc pod uwagę ten okres stażowy.
No i teraz zajmijmy się właśnie ową płacą minimalną. Propozycja wstępna była 3000 od 2021 roku. Będzie około 2800. Jakby to pani skomentowała, Agnieszka Olchin?
No cóż, no na pewno zawiedzeni będą ci pracownicy z najniższą płacą, no wiadomo, liczyli na te 3000. No ale tak prywatnie, tak, jeżeli bym mogła powiedzieć, no to w tym czasie, kiedy jest ta pandemia, no to mogliśmy się tego spodziewać, że niestety nie osiągnie to 3000.
No ale trochę nie wzbudzały u pani kontrowersji sprawy związane z podwyżkami ewentualnymi polityków. Temat był jednak w lecie w naszym parlamencie.
Znaczy,
I tam na przykład jest propozycja taka, żeby wprowadzić ewentualną regulację uposażeń w stosunku do średniej. Pytanie, dlaczego nie w stosunku do minimalnej? Wtedy politycy byliby zainteresowani podnoszeniem płacy minimalnej.
Wie pan, no
przepraszam, złośliwie tak.
Jest jeszcze za nisko, oczywiście, że tak, że ludzie powinni zarabiać więcej. Jestem jak najbardziej tego zdania, tym bardziej, że widzimy ceny w sklepach rosną w zastraszającym tempie, bym powiedziała. Jeżeli w sezonie kilogram jabłek kosztuje 5 zł, to co będzie dalej, tak? Więc jak najbardziej jestem powinna ta płaca rosnąć i powinna być minimum te 3000 na ten 21 rok. No ale realia mamy, jakie mamy. Ja trudno mi z tym dyskutować.
Na barykady nie będzie pani wychodziła.
Wie pan co, te płace, wzrost płacy minimalnej dla pracowników z najniższym uposażeniem, a z kolei zamrożenie płac dla innych pracowników powoduje to w ogóle to, spłaszczenie płac. Niezależnie od tego, jakie się ma wykształcenie, tak, to zaczyna być tak, bo tak już jest w szpitalach, że czy to jest technik, czy to jest sanitariusz, czy to jest portier, to wszyscy zarabiają tyle samo. Więc to też taka kuriozalna sytuacja, naprawdę, która nie powinna mieć miejsca.
Józef Krupa.
Wracając do tej płacy minimalnej, no te 3000 zł padło w kampanii wyborczej, no i tak ci pracownicy, którzy mają poniżej, przyzwyczaili się do tego. Ale jest istotna rzecz. My nie żyjemy z brutto, tylko z netto. I przy płacy 2600 to da rękę szacowi ma 1920 zł. Przy 2800 2062 zł. OPZZ zaproponował, czyli płaca minimalna od stycznia 2021 roku wynosiła 3000 zł, co dawałoby 2273 zł netto na wypłatę dla pracownika. Wiadomo, że COVID-19 pomieszał we wszystkim te nasze plany, nasze obietnice i nasze propozycje. Zdając sobie sprawę, że nie wszystko można wprowadzić, bo mówi się o deficycie budżetu ponad 100 miliardów. Także myślę, że przyjęcie tej płacy 2800 zł to już jest takim poważnym wyzwaniem. A wracając to, co pan redaktor zapytał o to powiązanie płacy parlamentarzystów, że płacą minimalną, to jest jak najbardziej słuszne. Wtedy przynajmniej ta płaca parlamentarzysty byłaby odniesieniem do płacy minimalnej, jaką zarabiają pracownicy na starcie.
Józef Mozalewski.
Ja w pierwszej kolejności chciałbym tutaj troszeczkę odnieść się do wypowiedzi kolegi Józefa w kontekście tego wcześniejszego tematu, bo kolega powiedział, że 16-18 lat bujamy się z tym tematem związanym z tymi emeryturami stażowymi. Ja potwierdzam ten fakt, tylko kolego, również wy jako OPZZ byliście u władzy, wasz ówczesny szef był ministrem pracy. Dlaczego tego problemu wówczas nie rozwiązaliście? Tak samo i teraz, jeśli chodzi o płacę minimalną. Proszę, koleżanko i koledzy, wrócić pamięcią do nieodległych czasów i przypomnieć sobie do 2015 roku, w jakim stopniu, w jakiej skali wzrastało minimalne wynagrodzenie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że te 2800 czy 3000, biorąc pod uwagę inflację czy rosnące ceny, jest wynagrodzeniem niewystarczającym. Ale trzeba patrzeć na pewne realia, które występują w naszym kraju. My oczywiście jako ludzie pracy postulowaliśmy, negocjowaliśmy i będziemy to nadal czynili, ale musimy też patrzeć na gospodarkę, na naszych pracodawców i dobrze by było, żeby w ramach dialogu społecznego, myślę tutaj o Radzie Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym czy na szczeblu wojewódzkim, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, te tematy omawiać, bo jeśli będziemy ciągnęli czy kierowali wspólny zaprzęg, jakim jest zakład pracy czy zakłady pracy w różne strony, to daleko nie zajedziemy. Może być ogromny problem. Ale głęboko wierzę, że warunki ekonomiczne, biorąc pod uwagę to pandemię, która spowodowała pewne spustoszenie, czy też nawet czytając dzisiejsze informacje dotyczące wzrostu gospodarczego, to mam nadzieję, czy mamy nadzieję, że nie będzie tak źle.
Mam nadzieję również, że ta kwestia płacy minimalnej wejdzie na tapetę i będzie debatowana, bo może rozważyć taki pomysł. Jeden już był, czyli powiązanie płacy minimalnej z pensją polityków i urzędników najważniejszych w państwie. A druga sprawa to, żeby nie opodatkowywać pensji minimalnej, bo bywa tak, że owa płaca jest opodatkowana, a później pieniądze z kasy państwa z budżetu wpływają do wszystkich tych rodzin, które mają niskie dochody przeciętnie na każdego członka rodziny. Nie wiem, czy w tę stronę nie możemy pójść.
Panie redaktorze, jeśli można, przepraszam, jedno zdanie. Tak. Tylko wie pan, no, w gospodarce wolnorynkowej, no to no, z całym szacunkiem, tak jakby tutaj do tej sugestii, którą pan redaktor przedstawił, ona jest jak najbardziej słuszna, ale to nie rząd, to nie ustawy regulują, w jakich branżach, w jakich zakładach pracy ma być takie czy inne wynagrodzenie. To pracodawcy w zdecydowanej większości
no, ale pensje, decydują. Ale pensje urzędowo wyznacza ale ja rząd.
Na poziomie minimalnym.
No ja prawda? Mówię o tym,
Ale już później to odbywa się, że tak powiem, biorąc pod uwagę rozmowy, dialog pomiędzy przedstawicielami załogi, jakimi są związki zawodowe, a konkretnymi pracodawcami.
Nie ulega żadnej wątpliwości, ale można by wreszcie uregulować raz na zawsze tego rodzaju kwestie.
Ale ten sposób jest dobry, to nie ulega żadnej wątpliwości, o którym pan redaktor mówi, powiązania.
Czyli wszyscy najważniejsi urzędnicy w państwie w relacji do płacy minimalnej i wtedy jedna i druga strona będzie zainteresowana zwiększeniem owej płacy minimalnej. Da się tak zrobić?
Tak, panie redaktorze. Myśmy takie coś zrobili w swojej przedsiębiorstwie. Powiązaliśmy kiedyś płacę przyszłego federacji związku ze średnią płacą w przedsiębiorstwie. I to w jakiś sposób się przez 5 czy 6 lat sprawdzało.
No ale widać, że nie do końca, bo przecież są różne branże, jest wiele takich firm, w których to pracownicy są sami właścicielami i czasami bywają na śmieciówkach i wtedy rzeczywiście jest ta grupa poniżej płacy minimalnej bardzo duża. A zatem do tej kwestii będziemy wracać. Mam nadzieję, że wreszcie zostanie ta kwestia uregulowana. I na zakończenie trochę o historii. No właśnie, bo dzisiaj rocznica porozumień sierpniowych, wielkie uroczystości w Gdańsku. To jest moment, kiedy no, powinniśmy także spojrzeć na te ostatnie kilkadziesiąt lat i pytać w kontekście porozumień sierpniowych, co udało się zrobić, a czego nie udało się. Gdzie jesteśmy, że tak powiem, do przodu, a gdzie mamy regres? Panie Józefie.
Który?
Józef Mazalewski. Zaczniemy od Solidarności.
Ja wolałbym jako ostatni wypowiedzieć się w tej kwestii, panie redaktorze. Szanowni państwo, także proszę, pani Agnieszko i drogi Józefie.
No zacznijmy zatem od pana Józefa Krupy w tej sprawie.
Znaczy, mamy piękną, okrągłą rocznicę, 40 lat podpisania porozumień sierpniowych. 21 postulatów. W zasadzie one wszystkie w mniejszym czy większym stopniu zostały przez ten okres 40-letni zrealizowane. Także tutaj no, trochę mnie dziwi ten sposób obchodów dzisiejszych, czy tej Solidarności, że to jest podzielone. To powinno być razem, wspólnie, jedne święto, święto wszystkich Polaków. Historia pokazuje, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. No, tak nie oglądałem wszystkiego, bo miałem wiele innych zajęć, ale to jest wielkie, podniosłe święto. Jest to w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy na Śląsku, podpisano te porozumienie. Od tego zaczął się ruch związkowy, który doprowadził nas do takiej sytuacji, jak znajdujemy się w tej chwili. Bo gdyby nie było tego zrywu w 80 roku, no nie wiadomo w jakim miejscu byliśmy. To dosyć nieistotna sprawa, że za mało może eksponujemy to, a może za mało nas pokazują, bo myśmy się przyczynili do zmiany sił w całej Europie. I o tym właśnie to boleje, że o tym się najmniej mówi. Wspomina się o murze berlińskim, trochę o innych rzeczach, ale nie mówi się o pełnej historii, że te działania, jakie były podjęte w 80 roku przez stoczniowców, przyczyniły się do powstania wolnych związków, przyczyniły się do powstania nowej rzeczywistości, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I tym samym na świecie. Także to jest takie święto, powinno być obchodzone wspólnie, wszyscy razem.
Agnieszka Olchin.
No jest to wielkie święto. Myślę, że dla każdego z nas, szczególnie dla pracowników, związkowców, zmieniło naszą rzeczywistość, Solidarność zmieniła naszą rzeczywistość i to wszystko, co się zadziało po te 40 lat temu, więc naprawdę to, cóż ja mam powiedzieć, byłam jeszcze wtedy młodą dziewczyną, jak to się wydarzyło, ale jakby zapadło to mi w pamięć, że to wielki dzień i no, święto ludzi pracy, tak naprawdę.
Panie Józefie, to jak pan chciał na zakończenie, to ja na zakończenie zadam tego rodzaju pytanie. Czy 31 dzień sierpnia nie powinien być dniem Solidarności, czyli świętem ogólnopaństwowym, tak żebyśmy mogli wspólnie wszyscy świętować te wydarzenia sprzed, no w tym roku 40 lat, ale w ogóle, że które tak mocno zapisały się w naszej historii?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, to ja uprzejmie informuję, że od 2015 roku, jeszcze za poprzedniej siły politycznej, która była większością w Sejmie, 31 sierpnia został uchwalony dniem wolności i solidarności. Rozumiem, że tu pan redaktor postuluje, żeby to jeszcze był dzień wolny od pracy.
A co?
Jako dodatkowo, no, okej.
Okay, żebyśmy mogli godnie uczcić te wydarzenia.
Ale tutaj w pierwszej kolejności chcę moim przedmówcom podziękować, no bo cóż ja mogę dodać do tych słów, które zostały powiedziane trochę no z konkurencyjnych przecież związków zawodowych, ale to miód,
ale jednak związków.
Miód na serce, w jaki sposób wypowiadacie się na temat roli, jaką odegraliśmy jako Solidarność 40 lat temu, jak odgrywamy w chwili obecnej. Ja powiem tak, w odniesieniu do tego żalu, który wyraził kolega Józef, na przykład Białegostoku. W dniu wczorajszym mieliśmy piękne uroczystości, między innymi odsłonięcie tablicy. W tej uroczystości wziął udział szef forum, wiceprzewodniczący OPZZ-u. Oczywiście zaprosiłem i uczestniczyli. To świadczy o tym, że jesteśmy razem. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ubolewam, że na przykład pan prezydent Białegostoku nie przyjął zaproszenia, ale to już są kwestie polityczne. Ta wielka polityka ma przełożenie na ten obraz, który widzimy dzisiaj w Gdańsku, ale to nie związki zawodowe, to politycy podejmują takie czy inne decyzje, mówiąc o tym, że to pierwsza, druga, czy trzecia, czy jakaś nowa Solidarność. Tego czynić nie wolno. My, Związek Zawodowy Solidarność właśnie przyczynił się do tego, że możemy dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Przyczyniliśmy się do tego, że wiele państw uciemiężonych przez system komunistyczny mogło odzyskać podobne kwestie w postaci wolności i demokracji. I również zgadzam się z tym, bo wielokrotnie za granicami kraju spotkałem się z czymś takim, że to mur berliński przyczynił się do upadku komunistycznego. To dzięki Solidarności Niemcy się zjednoczyły i padł mur berliński. O tym oczywiście powinniśmy mówić wszyscy, bez względu na naszą przynależność związkową, bo to jest fakt historyczny, który nie podważa żadnych tutaj, że tak powiem, żadnej prawdy historycznej, która miała miejsce między innymi 40
ale
lat.
Ale dalej nie możemy ciągnąć, bo podważymy czas, a ten jest śmiertelnie poważnie traktowany na antenie radiowej. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi byli wiceprzewodnicząca Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Forum Związków Zawodowych Agnieszka Olchin, wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Józef Krupa oraz przewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Józef Mozolewski. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.